Krakowie potwierdzono dziś decyzję o utworzeniu w Polsce wysuniętego amerykańskiego dowództwa 5. Korpusu Wojsk Lądowych. Minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się tam z szefem sztabu Wojsk Lądowych USA oraz dowódcą 1. Dywizji Piechoty wyznaczonym na dowódcę korpusu. Na spotkanie przybyła również ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Podczas spotkania amerykański dowódca 1. Dywizji odebrał także awans na kolejny stopień generalski. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślał, że obecność wysuniętego dowództwa 5. Korpusu w Polsce to dowód realizacji polityki prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Dziś potwierdzamy decyzję w tej sprawie, mówił minister.
To decyzja, która stanowi ukoronowanie naszych działań związanych ze zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. W ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump podpisali dwie deklaracje, które stanowią o wzmocnieniu liczebnym obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale także które przesądzają o trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To słowo ma duże znaczenie, gdyż chodzi właśnie o to, że wojska amerykańskie będą w Polsce na trwałe. Nie tylko epizodycznie, nie od czasu do czasu, tylko na trwałe. A obecność wysuniętego dowództwa 5. Korpusu jest namacalnym dowodem realizacji właśnie tej polityki obu prezydentów.
W ubiegłym tygodniu MON poinformował o zakończeniu politycznych uzgodnień dotyczących wojskowej umowy z Amerykanami. Wcześniej Pentagon poinformował o przesunięciu i redukcji amerykańskiej obecności w Europie. Z blisko 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy będą wycofani z Niemiec, część zostanie przerzucona do innych krajów europejskich. Na podstawie dwóch ubiegłorocznych deklaracji prezydentów USA i Polski liczebność amerykańskich wojsk w Polsce ma wzrosnąć o około 1000 żołnierzy. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Spotkanie odbyło się w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Władze Rolniczej Solidarności poparły Andrzeja Dudę w ostatnich wyborach prezydenckich. Prezydent podczas posiedzenia Rady dziękował za udzielone mu poparcie. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że w ogromnym stopniu to głosy oddane przez gospodarzy z polskiej wsi przesądziły o jego zwycięstwie w wyborach. Prezydent powiedział, że to dla niego sygnał, który odczytuje jako akceptację dla swojej dotychczasowej działalności. Andrzej Duda wskazywał, że w czasie pierwszej kadencji sprawy rolników znalazły się w zainteresowaniu państwa i chce, by dalej tak było.
Polskie rolnictwo, polska wieś wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa. Ta opieka, choć zawsze będą problemy, jest teraz znacznie bardziej wszechstronna niż była do 2015 roku. Chciałbym dalej taką politykę realizować. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za poparcie, jeszcze raz ogromnie dziękuję za zaufanie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że państwo ponownie wybraliście mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim jest to dla mnie wielkie zobowiązanie.
Andrzej Duda podkreślał, że to wielkie zobowiązanie do dalszej pracy i starania się o to, by szeroko pojęte sprawy Rzeczpospolitej, przede wszystkim jej równy rozwój we wszystkich rejonach, toczył się w sposób zintensyfikowany. W Katowicach odbyły się dziś rozmowy o programie naprawczym dla górnictwa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków, zarządu PGG oraz strony rządowej. W trakcie rozmów poruszono liczne kwestie związane z sektorem wydobywczym. Ponadto wyznaczono grupy problemowe, które mają opracować rozwiązania w konkretnych dziedzinach. Jedna z nich będzie dotyczyła górnictwa węgla kamiennego. Pracą zespołu ma przewodniczyć wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Spotkanie inauguracyjne prac merytorycznych ma się odbyć w przyszłym tygodniu w siedzibie resortu aktywów. O szczegółach prac zespołu do spraw górnictwa węgla kamiennego mówi szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
Dlatego dużego zespołu, który będzie rozmawiał tam na szczeblu ministerialnym, będą doproszeni przedstawiciele wszystkich takich dużych central i przede wszystkim przedstawiciele i Taurona i pewnie innych spółek węglowych, bo tu trzeba rozmawiać najpierw, powiedzmy, wytyczyć kierunki na górze tam w Warszawie w rozmowie z ministrami, no a potem to zejdzie na dół i będą rozmowy pewnie i w PGG i w Tauronie Wydobycie i w innych spółkach, bo najpierw trzeba to, powiedzmy, od ogółu do szczegółu, tak, trzeba najpierw u góry nakreślić jakieś kierunki, w jakim rzeczywiście kierunku ma iść polskie górnictwo węgla kamiennego.
Zespół ma do końca września przygotować plan naprawczy dla górnictwa, przede wszystkim dla Polskiej Grupy Górniczej. Wcześniej rząd przygotował własny plan, jednak nie został on zaprezentowany, ponieważ spotkał się ze sprzeciwem związkowców. Część opozycji, między innymi rywal Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, Rafał Trzaskowski, nie wykluczają bojkotu czwartkowej uroczystości zaprzysiężenia prezydenta. Jutro prezydium klubu Koalicji Obywatelskiej ma podjąć decyzję w sprawie Zgromadzenia Narodowego, ilu parlamentarzystów i ewentualnie którzy wezmą udział w obradach. Z informacji PAP-u wynika, że władze klubu najpewniej wyznaczą niewielką delegację na Zgromadzenie Narodowe. Wczoraj Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów prezydenckich. To oznacza, że Andrzej Duda obejmie fotel prezydenta na kolejne 5 lat. Tymczasem opozycja nie chce pogodzić się z wynikiem wyborów i niektórzy politycy zapowiadają bojkot zaprzysiężenia. Wśród nich jest m.in. Bronisław Komorowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Radosław Sikorski, a także prawdopodobnie Donald Tusk. Opozycja wbrew deklaracjom nie chce zasypywać podziałów, komentuje senator PiS-u były marszałek Izby Stanisław Karczewski.
To jest przykre, dlatego że przecież ponad 20 milionów Polaków poszło do wyborów. To było święto demokracji i to święto demokracji zostanie zwieńczone zaprzysiężeniem pana prezydenta. Pan prezydent wygłosi również na pewno ważne orędzie. Szkoda, że niektórzy politycy bojkotują, zapowiadają bojkot tej ważnej dla wszystkich Polaków uroczystości.
Co więcej, posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli powołanie zespołu parlamentarnego do spraw nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. Ich zdaniem wybory nie były równe i odbiegały od standardów uczciwości. Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się w czwartek po południu. Warszawska prokuratura poinformowała o kolejnym zatrzymaniu w sprawie prowadzonej przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi N. Zatrzymany dziś Aleksander D. to przedstawiciel polskiej spółki, która ubiega się o kontrakt na budowę i remont drogi na Ukrainie. Po doprowadzeniu do prokuratury ma on usłyszeć zarzuty złożenia obietnicy udzielania znacznej korzyści majątkowej Sławomirowi N. Chodzi o okres, w którym były minister transportu Sławomir N. pełnił funkcję szefa ukraińskiej Państwowej Agencji Drogowej Ukraftodor. O szczegółach zatrzymania mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.
Na polecenie prokuratora prokuratury okręgowej w Warszawie dokonano dzisiaj zatrzymania Aleksandra D. Zatrzymanie to zostało przeprowadzone w ramach prowadzonego śledztwa przeciwko Sławomirowi N. i innym podejrzanym. Aleksander D. to osoba reprezentująca polską spółkę ubiegającą się o kontrakt na budowę i remont jednej z dróg na Ukrainie. Aleksander D. po doprowadzeniu do prokuratury usłyszy zarzut udzielenia obietnicy wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości Sławomirowi N. Po wykonaniu czynności procesowych przekazane zostaną dalsze informacje w sprawie.
Sławomir N. został zatrzymany w lipcu. Prokuratura postawiła mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czerpania korzyści z korupcji. Wraz z nim zatrzymano Dariusza Z. oraz Jacka P. Śledztwo w tej sprawie prowadzą CBA, Warszawska Prokuratura Okręgowa oraz służby ukraińskie. Do zasobów Archiwum Akt Nowych trafiły listy i wiersze Józefa Szczepańskiego, pseudonim Ziutek, powstańca warszawskiego, żołnierza batalionu Parasol. Szczepański jest autorem utworów takich jak Pałacyk Michla czy Czerwona Zaraza. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Kilkanaście pisanych odręcznie listów miłosnych i wierszy autorstwa Józefa Szczepańskiego do Archiwum Akt Nowych przekazali synowie ukochanej Ziutka z lat przedwojennych. Dzięki listom pisanym do ukochanej Haliny poznajemy losy Szczepańskiego z początku lat 40. W 1943 roku poeta wrócił do Warszawy, zaangażował się w antyniemiecką konspirację i wziął udział w powstaniu. Ziutek jest autorem powstańczych piosenek i wierszy. Jego twórczość to swoista kronika walk Parasola. Te materiały stanowią ogromne wzbogacenie zasobów, powiedział dyrektor Archiwum Akt Nowych dr Tadeusz Krawczak, dziękując za ich przekazanie.
Właśnie rodzinie tej pani, z którą bohater prowadził korespondencję, zdecydowali się państwo, rodzina, oddać przecież dość intymne i dość bliskie sercu pamiątki do Narodowego Zasobu Archiwalnego. Za to gracja mago serdecznie właśnie w tym roku, w tym cyklu obchodów niepodległości, bo przecież granice niepodległej zostały zatwierdzone, to przypominam, żeby gdzieś tam młodzież wbiła sobie do głowy. Rada Ambasadorów, najwyższy organ Ligi Narodów, zatwierdził dopiero w marcu 1923 roku.
Józef Szczepański zginął 10 września 1944 roku w Warszawie, mając 22 lata. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych, a pośmiertnie Virtuti Militari 5 klasy. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podporucznika. Spoczywa na wojskowych powązkach. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej na naszym portalu internetowym, a teraz prognoza pogody. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie duże i tam przelotny deszcz. Po południu na Podkarpaciu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 stopni na zachodzie, chłodniej na Helu i Podhalu, około 19 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1010 hektopaskali.